Tytuł dzisiejszego kazania to granice Bożej cierpliwości. I może w sercu niejednego od razu odezwał się protest, wręcz bunt. Zaraz. Bóg nie ma granic, to i Jego cierpliwość też nie ma granic. Jakże często sobie wmawiamy, jakże często upewniamy, umacniamy się w takim myśleniu, że Boża cierpliwość nie ma granic, szczególnie jeżeli chodzi o mnie, bo jeżeli chodzi o innych, to na pewno jakąś granicę ma, prawda? Tytuł zaczerpnąłem z naszego przekładu Biblii, jako, gdzie jest tytułem jednego z rozdziałów Ewangelii Łukasza. I ufam, że również ten tytuł nie jest jakimś kłamstwem, nie jest jakimś przegięciem, że jest takim właściwym spojrzeniem na to, co Bóg chce nam powiedzieć przez swoje słowo. A to słowo dzisiaj to 13 rozdział Ewangelii Łukasza. Pierwsze 9 wersetów tego rozdziału. W tym czasie obecni tam pewni ludzie zaczęli mu opowiadać o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią zwierząt składanych przez nich w ofierze. Wtedy odezwał się do nich w te słowa. Czy myślicie, że ci Galilejczycy ucierpieli tak dlatego, że byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei? Bynajmniej, mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że tych 18, na których runęła wieża w Siloe i zabiła ich, byli bardziej winni niż pozostali mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Następnie opowiedział im taką przypowieść. Pewien człowiek miał w swojej winnicy zasadzony figowiec. Jednego razu przyszedł i szukał na nim owocu, ale nic nie znalazł. Wtedy zwrócił się do winogronnika. Popatrz, od 3 lat przychodzę, szukam na tym figowcu owocu i nic nie znajduję. Wytnij to drzewo, po co ma ziemię wyjaławiać? Panie, odpowiedział winogrodnik, zostaw je jeszcze na ten rok. Ja je okopię i obłożę nawozem. Może wyda owoc w przyszłym roku, a jeśli nie wyda, wytniesz je. Czy jest granica Bożej cierpliwości? Jest. Ale mam takie przekonanie, drogie siostry, bracia, że nie wolno nam określać tej granicy, jakoś jej umieszczać, lokalizować według naszych wyobrażeń, według naszej cierpliwości, według granic mojej czy twojej cierpliwości. Granice Bożej cierpliwości istnieją, ale o wiele dalej niż naszej cierpliwości. Kiedy nasza cierpliwość już się kończy, kiedy nasza nadzieja umiera, kiedy nasze dobre myśli odchodzą precz, ciągle jeszcze jest Boża cierpliwość, Boża nadzieja, Boże dobre myśli o Tobie, o mnie, o naszym bracie, o naszej siostrze. Jest granica Bożej cierpliwości. Ale jakże zaskakuje nas Bóg wiele razy, okazując cierpliwość, łaskawość, miłosierdzie, wyrozumiałość, kiedy nam już dawno tego wszystkiego zabrakło. Oczywiście najczęściej, niestety, chyba niestety, być może to i nieuchronne, działamy według naszych granic cierpliwości, wytrzymałości. Podejmujemy decyzje. No bo przecież cieleśni jesteśmy i Bóg nie oczekuje od Ciebie, ode mnie, żebyśmy wysilali się ponad ludzkie możliwości wysilania się, jak to często nazywamy. A jednak, kiedy nasze wysiłki już nie wystarczają, kiedy nasza cierpliwość się kończy, kiedy, tak jak mówiłem, nasze dobre myśli i nadzieja umierają, pamiętajmy, że ciągle jeszcze istnieje Boża cierpliwość, Boże dobre myśli. On, jak często Wam przypominam, a najwyraźniej wszyscy potrzebujemy tego przypominania, On nie ma upodobania w śmierci grzesznika. On pragnie, by każdy uwierzył w Jego Syna Jezusa Chrystusa, by każdy był uratowany. Ale to bynajmniej nie oznacza i nigdy nie oznaczało, że każdy będzie uratowany. Że każdy, kto już tutaj dotarł, ochrzcił się, wyznał Jezusa swoim Panem i Zbawicielem, już będzie uratowany. Obraz, który pastor Janusz dostał przed nabożeństwem, obraz przechodzenia przez tą zburzoną rzekę, rzekę pełną zmartwień, pełną strachu, pełną groźnych rzeczy, przechodzenia po krzyżu, jest również wymowny pod tym względem, że widział, niektórzy spadli z tego krzyża. Niektórzy odpadli od tego krzyża i zginęli w nurtach tej rzeki. I tak niestety będzie. Mimo, że granica Bożej cierpliwości jest o wiele, wiele dalej niż granica naszej cierpliwości. Granica Bożego miłosierdzia jest o wiele, wiele dalej niż granica naszego miłosierdzia. To będą tacy, którzy odpadną. Zawsze byli tacy, którzy odpadali. W pierwszym liście do Koryntian apostoł Paweł pisze tak, czytam 10 rozdział od 1 wersetu. Nie chciałbym bowiem, bracia, abyście byli nieświadomi, że wszyscy wasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. Wszyscy też zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku oraz w morzu. Ponadto wszyscy jedli ten sam duchowy pokarm. Wszyscy pili ten sam duchowy napój, bo pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. A jednak większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynie. Wszystko to może służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Nie bądźcie też bałwochwalcami, tak jak niektórzy z nich, czytamy bowiem, usiadł lud, aby jeść i pić, po czym powstał, aby się bawić. Nie oddawajmy się nierządowi, tak jak niektórzy z nich, przez co jednego dnia padłyby 23 tysiące ludzi. nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, za co skończyli życie pokąszani przez węże. Ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z nich, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieku. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść. Jakże często, mówiąc chociażby właśnie o granicy Bożej cierpliwości, powołujemy się na niezwykłą, cudowną, wspaniałą Bożą łaskę. Jakże często słyszymy nauczania mówiące, że dzisiaj już Stary Testament nas nie obowiązuje, że mamy czas łaski, a więc cokolwiek byś uczynił, cokolwiek by się stało, to i tak Boża łaska to wszystko przykryje i tak to wszystko będzie ci darowane i tak nie poniesiesz żadnych konsekwencji, bo przecież teologiczny wywód, Chrystus poniósł konsekwencje za wszystkie twoje i moje złe czyny, złe wybory. A więc niech żyje Boża łaska, aleluja i do przodu. A tymczasem, tak jakby Paweł, powołując się na ten przykład z dziejów Izraela, tak jakby zapomniał o Bożej łasce. Przecież te słowa zostały już spisane w czasach Nowego Testamentu, w czasach po zmartwychwstaniu Jezusa, w czasach, kiedy konkretna data napisania tego listu to około 53 rok po Chrystusie. A więc już czas łaski ogłoszony przez Jezusa Chrystusa, chociażby podczas pierwszego jego kazania w synagodze, czas łaski już trwał od co najmniej 20 paru lat. A jednak Paweł mówi bardzo wyraźnie: wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, tak jak to było w ich przypadku. Jeżeli się nie opamiętacie, mówił nam Jezus w tych przykładach wydarzeń, które miały miejsce za jego życia. Możemy sobie wyobrazić tych Galilejczyków, którzy wypełniają religijne rytuały, którzy robią rzeczy według nas i ich, które się Bogu muszą podobać, składają Bogu ofiary ze zwierząt, ofiary krwawe, a więc nie jakieś tam, wiecie, przyniósł parę groszy i wrzucił do skarbonki, ale coś, co wymagało i wyrzeczenia, i jakiegoś poniesienia znacznie większych kosztów, a poza tym takiego udziału, który często nas może nawet odstraszać, bycia przy zamordowaniu tego zwierzęcia, bycia, kiedy zlewano go krew, kiedy mięso kładziono na ogniu, kiedy dym wznosił się w górę. Składają ofiary z pełnym zaangażowaniem. I nagle na to wszystko wpada oddział żołnierzy rzymskich, żołnierzy podlegających Piłatowi i mordują tych składających Galilejczyków, składających ofiary. mieszają ich krew z krwią zwierząt ofiarnych. Burzy się cały ten religijny system, który miał ich przecież zawsze chronić, który miał ich zawsze im zabezpieczać Bożą przychylność w każdej sytuacji. Coś absolutnie niemożliwego. Przy ołtarzu, gdzie składana jest Bogu Wszechmocnemu, taka kosztowna i wspaniała ofiara, dzieją się tak nieboże rzeczy. Bóg pozwoliłby tam właśnie, w tym czasie, w tak okrutny sposób, jego słudzy, jego kapłani zostali zamordowani. Pierwsza myśl, jaka przychodzi, to aha. O takich kapłanach to my ostatnio słyszymy dość często. Tak, niektórzy to z nich to zasłużyliby sobie dzisiaj na taką właśnie śmierć. Jak oni mogą robić takie rzeczy? Czy myślicie, że wtedy było inaczej? Czy wtedy nie myślano w ten sposób o kapłanach? Czy nie wychodziły na jaw różnego rodzaju nieprawości, kiedy przyglądamy się temu, co robili kapłani, arcykapłani? Nieraz jest, możemy być święcie oburzeni. Jak oni mogli? A tymczasem Jezus, kiedy ta wieść dotarła do Niego i wszyscy słuchali, ciekawe, jaka będzie Jego reakcja. Święte oburzenie. Mówi, tak, tamci grzesznicy zasłużyli sobie na to. Jezus mówi, czy myślicie, że ci Galilejczycy ucierpili tak dlatego, że byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei? Bynajmniej, mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Wow. Najwyższy czas spojrzeć w lustro. Najwyższy czas przestać wypatrywać, śledzić różne zwiedzenia i wypatrywać grzeszników. To tu, to tam, na różnych szczeblach władzy, na różnych szczeblach hierarchii kościelnej. W ławkach kościoła, z przodu, z tyłu, prawda? O, ten, o, tamten, o, i tamta też. Najwyższy czas spojrzeć w lustro, bo okazuje się, że każdy z nas, wszyscy, podobnie poginiecie. Wszyscy podobnie poginiemy. Nie. Niektórym się uda. Nie, niektórzy będą mieli więcej szczęścia i się jakoś tak przeszmuglują do królestwa. Jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie powinni. Ja moim zachowaniem kiedyś, moimi wyborami, moim alkoholizmem, moimi grzechami przekroczyłem granice cierpliwości wielu. Naprawdę wielu ludzi. Wielu, którzy mnie kochali, wielu, którzy mnie szanowali, którzy mi naprawdę dobrze życzyli, którym naprawdę na mnie zależało. Przekroczyłem granice. Zawiodłem, oszukałem, okradłem. Nie spodziewałem się, że mimo tego wszystkiego Bóg jeszcze ma dla mnie cierpliwość, zmiłowanie, ratunek. Spędziłem na zatracenie, jak i bezmyślny ślepiec dosłownie. Dziś z perspektywy tych 20 kilku lat, pochodzę z Bogiem, widzę, w jakim strasznym stanie byłem, dokąd pędziłem, i zdaję sobie sprawę, co by ze mną było, gdyby nie to, że Jego cierpliwość, Jego miłosierdzie, Jego łaska sięgają o wiele, wiele dalej niż ludzkie. Kiedy jesteś Bożym dzieckiem, kiedy masz za sobą też takie doświadczenia, nigdy, przenigdy nie ograniczaj nikomu dostępu do tronu łaski. Ale też nigdy, przenigdy nie mów nikomu, rób to, co chce ta, nie przejmuj się grzechem, bo wpadniesz w depresję. Żyj jak chcesz, jest Boża łaska, jest krew Jezusa, zawsze możesz przyjść, będziesz obmyty, uniewinniony, raz zbawiony, zawsze zbawiony. Nigdy, przenigdy czegoś takiego nie lansuj. Bo choćby z tych tu przykładów, z tych słów Jezusa wynika, że jest granica Bożej cierpliwości. Jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. Potem druga historia, nie znamy tego, co tam się wydarzyło. Runęła wieża w Siloę, zabiła 18. Musiało być to zdarzenie, które wywołało zdumienie. Bo słuchajcie, kataklizmy, bitwy 18 ginęło nieraz w czasie napadu na karawanę. Drogi były pełne zbójców. I takie ilości 18 zginęło. Nie przypuszczam, żeby robiły jakieś szczególne wrażenie w tamtych czasach, gdzie śmiertelność była naprawdę, naprawdę wielka. Musiało to być wydarzenie, które zdumiało wielu. Nie wiem, może ktoś wie, ja nie dotarłem tego źródła wiedzy, czym była ta wieża w Siloę i co tam się wydarzyło. Ale skoro Jezus powołuje się na ten przykład, najwyraźniej w sercach wielu było takie religijne zdumienie. Jak Bóg do tego mógł dopuścić? Jak Bóg na to mógł pozwolić? Najpierw ta wieść o kapłanach zamordowanych przez żołnierzy Piłata i to w czasie składania ofiar i to przy ołtarzu. Potem jeszcze ta wieść o tych 18, na których zawaliła się wieża w Siloę. I znowu Bóg mówi, czy myślicie, że byli bardziej winni niż pozostali mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Różnie podają bibliści liczbę Bożego ludu, który wyszedł z Egiptu. Wiemy, że do nich dołączyli też jeszcze i innych ludów. Niemniej jednak ja mam takie też przekonanie, że było to około 2,5 do 3 milionów w sumie ludzi. A więc możemy sobie wyobrazić, kochani, że to nie była jakaś garstka, to czasami na filmach tych mniej udanych, bo na tych lepszych superprodukcjach, no to przynajmniej starają się jakieś tam kopiować te tłumy, żeby było widać, że tego było naprawdę dużo. Ale około 2,5 do 3 miliona ludzi plus zwierzęta. Ten lud wędruje przez pustynię przez 40 lat. Przez 40 lat jest karmiony, jest chroniony, jest opiekowany przez Boga. A tu czytamy, że niewielu, jednak większość z nich nie spodobała się Bogu. Ciała ich, jak wiemy, zaległy pustynie. Wszystko to może nam służyć za przykład, abyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak to było w ich przypadku. I przypominam jeszcze raz, te słowa padają w liście do, pierwszym liście do Koryntian już w czasach Nowego Testamentu. Obliczono, że ten około 3-milionowy tłum ludzi potrzebował codziennie około 900 ton manny, która, jak wiemy, przez te 40 lat spadała z nieba, a regularnie, każdego poranka. 900 ton dzień w dzień. Obliczono, że taka liczba ludzi i zwierząt potrzebowała codziennie około 9 milionów litrów wody. A to jest pustynia. To nie jest kraina wielkich jezior. To nie są urodzajne ziemie gdzieś tam w najbardziej żyznych, na najbardziej żyznych terenach świata. To jest pustynia. To jest skała. To są miejsca bezwodne. 900 ton manny, 9 milionów litrów wody dzień w dzień, dzień w dzień. Kiedy zachciało im się mięsa, no słusznie, bo przyzwyczajeni do diety wysokobiałkowej w Egipcie, no, domagali się mięsa. Spadły z nieba przepiórki. Na tej całej przestrzeni obozu, jeszcze poza obozem, tych ptaków było na 1,5 metra warstwa. Wyobrażacie to sobie? Najedli się dosyta. Ktoś napisał kiedyś, że z tych wszystkich cudów to największy cud to sprawa ich sandałów. Bo czytamy, że sandały im się nie zdzierały przez te 40 lat. Kto wie, jak wyglądają skały na pustyni. Kto wie, jak ostre są te kamienie. Na rajdach samochodowych, Paryż, Dakar i innych, pustynia tnie opony, dosłownie, lepiej jak żyletki. Są specjalne mieszanki, są specjalne wzmocnienia, zbrojenia, żeby zachować te opony, żeby one dały radę jakiś czas posłużyć. A tu 40 lat sandały jak nowe. To naprawdę cud. To naprawdę cud. Kto wynalazł takie super tworzywo, że nawet ta groźna pustynia nie dała mu im rady. To oczywiście troszeczkę tak może bardziej humorystycznie zabrzmiało. Niemniej jednak to wszystko przybliża nam obraz niezwykłej Bożej łaski, ale też niezwykłej Bożej cierpliwości. 40 lat ich znosił, 40 lat ich karmił, 40 lat ich poił, 40 lat ich chronił. A oni albo oddawali się bałwochwalstwu, albo szemrali, albo oddawali się nierządowi. Za każdym razem spadały kary. Tu zginęło jednego dnia 23 tysiące ludzi. Tam tysiące zostało pokąsanych śmiertelnie przez węże. Gdzie indziej inna kara padła, bo odstąpili od Boga. A reszta? Do reszty też dotyczyły, te słowa. Jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Paweł pisze, nie wystawiajmy też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich za co skończyli życie pokąsani przez węże. Wszystko to dla przykładu, dotknęło tamtych ludzi, zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym okresu wieków. I dalej słowa, które osobiście nie lubię. Nie lubię, bo nieraz mam to przekonanie, że stoję jak należy, stoję we właściwym miejscu, że żyję i wszystko jest w porządku. Nieraz mam taką ochotę sobie wreszcie przestać się przejmować tym, bo przecież jest wszystko w porządku, więc dlaczego ja każdego ranka mam się budzić z jakimś obawą, czy przypadkiem nie zgrzeszyłem, czy przypadkiem nie obraziłem czymś Boga, jakąś obawą, czy dzisiaj sobie są takie myśli, pewnie tylko u mnie, zasłużę na jakieś specjalne Boże względy, czy specjalną Bożą ochronę, a może już się skończyła Boża łaska dla mnie. Takie myśli przychodzą nieraz. Nie lubię, kiedy mi ktoś mówi tak, jak tu Paweł pisze do Koryntian. Dlatego kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Ach, iluż takich spotykamy. Już pamiętając o swoich własnych postawach i swoim własnym myśleniu, skorzystając z doświadczeń z służby, którą sprawujemy, powiem, iluż takich pewnych siebie spotykamy. Wiem, jak mam żyć. Wiem, jak stoję. U mnie wszystko jest w porządku. Nikt mi nie będzie niczego tutaj narzucał. Nikt mi nie będzie uwag robił do mojego życia. I widzimy, jak stali i się przewrócili. Widzimy, jak stali i wręcz runęli. Serce się kraje. Dlatego nie wystawiajcie Chrystusa na próbę. Możesz być pełen obaw, czy dzisiaj podołasz. Ja mogę być pełen obaw, czy ten tydzień tak trudny dla mnie, który się właśnie rozpoczyna, czy podołam. Czy się nie przewrócę. Ale słowo, które Bóg posyła, mówi, dotychczas nie spotkała was próba przekraczająca ludzkie siły. Bóg jest wierny i nie dopuści, aby was doświadczano ponad wasze siły. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli je znieść. Może już wszyscy stracą do mnie cierpliwość. Może już wszyscy pogrzebią nadzieje związane z tym, że coś jeszcze ze mnie będzie. Że da się mnie poprawić, naprawić, nawrócić. Ale wszystko to, co stoi na mojej, twojej przeszkodzie, do tych dobrych przemian, do tego, byśmy byli według Bożego Słowa. Wszystko to nigdy nie będzie większe od twoich możliwości, jakie otrzymałeś w Jezusie Chrystusie. To, że jest nad nami nieustannie Boża łaska, jest i dla ciebie, i dla mnie gwarancją, że nawet jak już skończy się cierpliwość wszystkich, Boża cierpliwość się nie wyczerpała, że jeszcze ciągle jest nadzieja, ciągle jest możliwość. Dlatego nie przyglądajmy się temu, co nas czeka ludzkim okiem. Ja bym tak siadł dzisiaj zaczął kalkulować to, co czeka mnie w tym tygodniu. a powinien się modlić: Boże, spraw, żeby ten tydzień nigdy nie nadszedł. Boże, dzisiaj po południu pochwyć swój Kościół i nie zapomnij o mnie, żeby mnie stąd zabrać, żebym miał to z głowy, żebym się już nie musiał z tym mierzyć. Ale jeżeli przyjdzie mi się zmierzyć, to ja wiem, że dzięki Chrystusowi, dzięki Jego obietnicy, dzięki temu klejnotowi Jego obietnicy, to nie będzie nigdy ponad moje siły, że On w czasie próby wskaże nam wyjście, da możliwość znieść. I nie byle jako przetrwać, nie byle jako dotrwać do następnej niedzieli, bym mógł wam tu powiedzieć: super, fajnie, da nam zwyciężyć w imieniu Jezusa Chrystusa, bo w Nim zawsze zwyciężamy. Nawet jak już, drogi bracie, siostro, sam straciłeś cierpliwość do siebie. Jak już nie tylko to, że ci wokół ciebie to tacy są. Ja wiem, jak patrzyłem na tych wokół mnie. Czemu oni mi nie wierzą? Taki dobry człowiek jestem, a oni mówią, że ja jestem pijak. Co z tego, że piję, a ja piję za swoje, a przecież tyle dobrych rzeczy. W ogóle takie mam dobre serduszko. Ja tak dobrze chcę, to życzę wszystkim. Tak dobrze życzę mojej rodzinie. A tu mówią, że ja im krzywdę robię. Ja krzywdę moim dzieciom? Co byście poszaleli? Potem już przestali mi zwracać uwagę. Potem już zwyczajnie odwracali ode mnie wzrok. Potem już przechodzili na drugą stronę ulicy, żebym ich przypadkiem nie zaczepił i nie próbował wysępić jaką pożyczkę albo coś. Jedyny. Naprawdę jedyny. Nie było wśród ludzi nikogo. Jedyny, który nie stracił nadziei w stosunku do mnie, któremu nie zabrakło cierpliwości dla mnie, to Jezus Chrystus. A ja Go tak nie doceniałem. A ja Go tak ignorowałem. A ja tak z Niego szydziłem. A ja tak Go za nic miałem. Naprawdę, kochani. Naprawdę. Ja wiem, że po tych 22 latach, czy 4, już nawet nie wiem, bo czas tak szybko teraz leci, że moich przemian, to dzisiaj patrzą na mnie, ktoś mówi, jak on tak może mówić o sobie. On ignorował Jezusa, on gardził Jezusa, on szydził z Jezusa. On miał Jezusa za nic. Kto? On? Taki byłem. Gorszy od wielu spośród was, nie oceniając nikogo, ale mając świadomość. Zresztą Paweł też to kiedyś odczuł w swoim sercu i napisał, że najgorszy z grzeszników to on. Najgorszy. A jednak... Przecież widzicie, choćby przez to, jak dzisiaj staramy się żyć, jak staramy się wypełniać nasze powołanie, że rozumiemy, iż istnieją granice Bożej cierpliwości, że rozumiemy, jak ważne jest, by z drżeniem i bojaźnią zbawienie swoje sprawować. A jednocześnie staramy się, naprawdę staramy się, może nie zawsze nam to wychodzi, mieć o wiele więcej cierpliwości do tych, których Bóg postawił w naszej drodze. O wiele więcej, niż to podpowiada nam rozum niż to podpowiada nam serce, niż to podpowiada nam doświadczenie, niż to podpowiadają nam przepisy prawa czy regulaminy. Może nie zawsze nam to wychodzi, bo to tylko nasze ludzkie granice cierpliwości. W takich chwilach jest najtrudniej wyrzec się tej swojej własnej sprawiedliwości i przyjrzeć się całej sytuacji po Bożemu. Powiedzieć: Boże, nie po to go tu przyprowadziłeś, by go zgubić. Nie po to go tu przeprowadziłeś, by go skutecznie zniechęcić do chrześcijaństwa, skutecznie zniechęcić do Jezusa Chrystusa, by sobie poszedł w świat i tam zginął. Nie po to wyprowadził Bóg swój lud na pustynię, by większość z nich poginęła. Nie po to karmił i poił i chronił przez tyle lat, by potem powiedzieć: a teraz koniec miłości, koniec łaski, do piachu. Jeżeli się nie opamiętacie, to coś, co jest po twojej i mojej stronie, coś, co sam musiałem zdecydować i przeżyć, postanowić, zacisnąć zęby i powiedzieć: nie wracam już do Egiptu, nie wracam do tamtych rzeczy, nie będę igrał z Bogiem. Nie wystawiajcie też na próbę Chrystusa, tak jak niektórzy z nich, za co skończyli pokąsani przez węże. Jak często widzimy tutaj, spotykamy tutaj, słyszymy tutaj tych, którzy wystawiają Chrystusa na próbę. Właśnie w ten sposób. Jak często ulegamy takim zachowaniom. Myślimy, wszystko jest w porządku, skoro oni tak mówią, skoro oni tak żyją i jeszcze żyją i nieźle się mają. Ilu z nas myśli: przeżyłem 40 parę lat, tak jak ja, 46, i żyję, a tu mi mówią, że zapłatą za grzech jest śmierć? Człowieku, przez 46 lat ja tych grzechów nazbierałem tyle, że zliczyć się tego nie da w ogóle. Ile razy już powinienem nie żyć, a żyję, i co? Wszystko jest w porządku. Jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. Bóg wyznacza granicę. Wyznacza granicę. Nie da się jej przekroczyć. Wszyscy podobnie zginiecie. Nie, że niektórym się uda, a niektórzy są w gorszej sytuacji i zginą. Bóg nie ma upodobania śmierci grzesznika, ale pragnie, by każdy uwierzył w Jezusa Chrystusa i był uratowany. Po to się tu przeprowadził. Po to wyprowadził lud na pustynię, by wreszcie zwrócili wzrok na Jezusa. Paweł bardzo wyraźnie pisze: wszyscy pili ten sam duchowy napój. Pili z towarzyszącej im duchowej skały, a tą skałą był Chrystus. Wszyscy takie same możliwości mieli. A jednak większość z nich nie spodobała się Bogu, a ciała, jak wiemy, ich ciała zaległy w pustyni. To ma służyć nam jako ostrzeżenie. To ma służyć jako przykład. To nie jest słowo sobie, a muzom, ale słowo, które Bóg dzisiaj przesłał do domu Łazarza. Niektórzy, tak jak pastor Janusz widział, stoją na krawędzi rzeki zmartwień, rzeki, która toczy groźne fale. chciałbyś być na drugim brzegu, ale wydaje ci to absolutnie niemożliwe. Nie daj się zniechęcić. Nie przyszły na ciebie próby przekraczające twoje siły. I jeżeli nawet to wygląda na próbę ponad twoje siły, to przecież jest ktoś, kto ofiaruje ci siły. On słabemu daje siłę. On bezsilnemu daje moc w obfitości. Mojżesz, wyprowadzając lud na pustynię, musiał sobie zdawać sprawę. Nie jestem w stanie zabezpieczyć im wody. Nie jestem w stanie zabezpieczyć im pożywienia. Gdzie jak gdzie, ale na pustyni. Ale przecież nie poszedł tam z powodu swojego widzimisię. To nie rządza władzy, to nie kariera polityczna poprowadziły go tą drogą. Bóg go wysłał. Bóg go wysłał. Wiedział, komu może zaufać. Nawet ta próba nie była ponad ludzkie siły. Znaczy w sensie fizycznym tak, ale nie w sensie duchowym, bo duch ponad ciałem. Może wiesz, że nie potrafisz nie palić, może wiesz, że nie potrafisz nie pić, może wiesz, że nie potrafisz cudzołożyć, pozbyć się hazardu, pozbyć się przekleństw, pozbyć się tam wielu, wielu rzeczy. Fizycznie nie. Tak jak Mojżesz fizycznie nie był w stanie zapewnić pokarmu prawie 3 milionom ludzi. Ale jest ktoś ponad to. W nim zawsze zwyciężamy. W nim potrafisz. I granica Bożej cierpliwości jest właśnie przesunięta aż do tego miejsca. Jeżeli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie zginiecie. A opamiętanie to zaufanie Bogu w sytuacji, kiedy po ludzku już się nie da. Opamiętanie to pragnienie pójścia za Bogiem, choćby nie wiem co. Choćby wszystko się darło w niebogłosy. Nie dasz rady. Zawracaj. Wracaj do Egiptu. Tam potrafisz żyć. Tam jest cebula, czosnek, tam są ryby, tam jest woda. Tam za rogiem jest piekarnia. Choćby wszystko wydzierało się nad twoim życiem z takimi mądrościami. I choćby mądrzy religijni ludzie mówili, przekroczyłeś już dawno granicę ludzkiej cierpliwości. Pamiętaj, że ta granica jest o wiele dalej niż ty sam również myślisz. Ale jest. Ale jest. I nigdy o niej nie zapominajmy. Tak nam to pomóż Bóg. Amen.